Può valerci 10 volte la roba? 5.
Ja może zrobię tak po kolei, proszę? No bo o tym 10% jedną rzecz. Otóż to nie jest dobry pomysł. Bez względu na to, czy mamy 10, 10, 10, czy 15, 15, 15. Bo to są różne podatki. Są podatki wszystkie złe, ale jedne są gorsze od innych. Moim zdaniem podatek obciążający konsumpcję jest lepszym podatkiem od tego, który obciąża pracę. Hasło 10, 10, 10 czy 15, 15, 15 pięknie wygląda na sztandarach wyborczych. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że przychodzi do Was hałupy elektryk i ma zrobić instalację elektryczną. I robi instalację elektryczną przy przyjęciu następującego założenia. 10 ohm, 10 amper, 10 watt. To nie tak. Zróbmy wyższe podatki obciążające konsumpcję, niższe podatki obciążające pracę. Wówczas młody człowiek, który dostanie wynagrodzenie tych 3600, nie 2, ale 3 na przykład, będzie mógł zdecydować, co on zrobi w następującej sytuacji. Otwiera lodówkę i widzi cel. Termin przydatności upływa dziś do spożycia. No nie, nie mam ochoty na celek. Trzyneczkę sobie kupisz. Celek ląduje w koszu. Proszę Państwa, ja o czym mówię, bo specjalnie przyjechałem się do rozkładania na wysypiska śmieci. To różne miejsca Polski. Ilości jedzenia, jakie się marnują na wysypiskach śmieci, są nieprawdopodobne. I oczywiście, jak politycy mówią, panie pośle, ten kot Filon, czy jak on się nazywał, co to powodowało, że znikały. Jak politycy mówią, że my nie możemy podwyższyć opodatkowania żywności, bo będą ludzie umierać głodu na ulicy, to ja chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, jak zrobiono to w Słowacji, to na 19% podatek VAT, nikt nie umarł. Nikt nie umarł, nawet manifestacji nie było. Po drugie, jeżeli są biedni ludzie, 100 tysięcy, milion, 2 miliony, to wówczas można ich wysłać do opieki społecznej w gminie. Przychodzi biedna osoba do gminy, mówi, nie mam pieniążków, bardzo się podwyższyli, pomóżcie. I gmina wtedy mówi, no rzeczywiście mamy takich biednych ludzi, to my im wypłacimy zasiłek. Skąd gmina daje ten zasiłek? Bo my wszyscy pozostali, których stać na podwyżkę VAT-u, na celek i na szynkę, i to sfinansujemy. Zostanie z nawiązką. Z nawiązką. Bo żeby chronić 2 miliony ludzi, nie można uprzywilejować 36 milionów pozostałych konsumentów żywności, którzy w większości wyrzucają jedzenie do śmietnika. Podatki są różne, różne działania. A jak ukrócić biurokrację, ja bym poszedł dalej. Ja bym wprowadził jednodniowość. Jednodniowe. Mieliby tylko i wyłącznie jeden dzień w tygodniu na szkolenie ze świata.
Kilka lat temu pański były współpracownik pan Andrzej Sadowski powiedział mi przy okazji jakiegoś spotkania towarzyskiego, że w szufladach Centrum Aromatnisa leży projekt reformy podatkowej, która wprowadza podatek od wynagrodzeń w wysokości 25%, a likwiduje praktycznie rzecz biorąc albo większość, albo nawet wszystkie pozostałe podatki. Mam w związku z tym dwa pytania. Po pierwsze, czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej, zdradzić więcej szczegółów, bo jak mówię, czas opinia publiczna bardzo mało wie na ten temat. No a po drugie, właśnie, czy są podejmowane jakieś działania, jakie są szanse, aby ten projekt ujrzał szersze światło i aby coś z tym zrobili politycy.
No, jednym podatkiem od funduszu wynagrodzeń nie da się zaspokoić budżetu. Nasz pomysł był następujący. Pierwsze, dzielimy przedsiębiorców na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miały płacić 700 zł miesięcznie podatku przemysłowego. Za to, że prowadzą działalność gospodarczą. Za to, że mogą pójść do sądu, jak mają problem, że policja będzie tam. 700 zł. tych 700 złotych było dowolnie, podział był czysto, czysto przypadkowy. Część tego podatku przemysłowego, a część tak zwanego zryczałowanego VAT. Bo zgodnie z dyrektywami unijnymi nie mogliśmy zwolnić wszystkich przedsiębiorców z podatku VAT, tylko wyłącznie dlatego, że prowadzą działalność w oparciu o PIT dewidend działalności gospodarczej. Nie chcieliśmy też wprowadzać limitu obrotu, od którego trzeba ten VAT płacić. On dzisiaj, zgodnie z nowym projektem uchwalonym, procedowanym w parlamencie, ja bym bardzo prosił Panie Pośle, żebyście głosowali w klubie PIT za, podwyższającym limit obrotu do 150 000 euro, bo my uważaliśmy, że w ogóle tych ludzi nie należy kontrolować. Po co? Osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy to będzie sklepik, czy większy sklep, cokolwiek innego, jako osoba fizyczna, przyniesie deklarację 700 zł, płaci, dziękuję, w ogóle nas nie interesujesz. Czyli mamy z głowy 1,5 miliona małych, drobnych przedsiębiorców. Oni będą płacili podatek od funduszu wynagrodzeń, ten 20% do 150, jako organizacyjny. Nie zatrudnią, nie płacą. Ale płacą podatek od funduszu wynagrodzeń. Znaczy, jak zatrudniają 5 osób, to nie księgują każdemu z tych 5 osób oddzielnie podatku, nie zatrudniają księgowego, tyle wydają na fundusz płac, 25%, jeden przelew do urzędu skarbowego z głowy. Natomiast duże firmy, czyli spółki, płaciłyby podatek przychodowy, 1% do swojego przychodu, wtedy nie musiałyby kombinować z dochodami. Po drugie, płaciłyby VAT na normalnych zasadach, ale stawka VAT-u byłaby zryczałtowana, czyli na wszystko tyle samo, 20% według naszych wyliczeń. I po trzecie, płaciłby podatek od kapitału VAT. To taki trudny podatek do dopchnięcia tego budżetu, żeby on się bilansował. Koniec kropka. Jeśli chodzi o system VAT. Likwidujemy PIT, likwidujemy CIT, likwidujemy składki na ZUS. I ten projekt robiony w 2003 roku, te podatki, które Państwu wymieniłem, dawały wpływy takie, jakie były w 2003 roku. Tylko inaczej skonstruowane.
Pan
powiedział,
że
jest
krótkie pytanie, które chcę powiedzieć, bo zabierając ten głos, dziękuję, że Pan wspomniał w ogóle, chociaż tutaj o tych mikro, małych przedsiębiorcach, bo w ogóle się nie mówi o nich, nawet w audycjach, w których Pan bierze udział, liczę z podróżą, ciągle o te małe, kilka, ostatnie miliardowe sprawy, szczególnie widać wierzy, gdy jakaś przychodzi do naszego kraju, firma zagraniczna i jak na drugi 50 pozów, to wszystkie media o tym robią. Ale wracając do pytania, ciągle słyszę jak mantra, że jesteśmy, że jest tak wspaniale, że tak trudno cały świat na zdrości, zwiększony produkt krajowy brutto. To w takim razie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Bo ciągle zapominamy, czym jest brutto. Brutto nie interesuje netto, ile ja mam. Bo jeżeli ja wyprodukuję coś więcej, to te 50 złotych, ale te więcej nie kosztuje jeszcze więcej kosztu, to jaki to by? Dlaczego jest tak źle, skoro tak robi?
Więc ja nie tylko dzisiaj mówię o małych i średnich, ja o misiach mówię ciągle przy każdej okazji. No, jak zapraszają mnie gdzieś do telewizji albo radia, to nie mogę mówić o misiach, jak pytają zupełnie co innego, tak? Bo trochę na głupiego Jasia wyszedł, któremu się wszystko z misiami kojarzyło. Co to brutto i netto, to oczywiście ma rację, bo przecież w PKB naszym Stadion Narodowy został policzony brutto. Brutto to 2 miliardy, to jest moje brutto. Bo netto tam będzie 1 600 000. Oczywiście budowa tego stadionu jest wliczona do PKB. Będzie wliczona do tego PKB, które zostanie wytworzone. Kłopot polega tylko i wyłącznie na tym, że część tych pieniędzy oczywiście jest absolutnie marnowana i absolutnie niepotrzebna. Jak mówimy o wielkich inwestycjach większych koncernów, no to jest dokładnie tak, jak pan mówi. Jedno miejsce pracy stworzone jest za mniej więcej 1 000 000 euro. No, w skrajnych przypadkach. W mniej skrajnych 750 tysięcy euro. Na inne przedsiębiorcy 750 tysięcy euro, to on tworzy miejsce pracy. Oczywiście zwolennicy tych wielkich koncernów mówią, tak, no dobrze, jak taka Toyota zainwestuje, to potem są kooperanci i wtedy to będzie 12 tysięcy miejsc pracy. 12 miejsc pracy przy 2 000 miejsc pracy przy 2 000 000 bezrobocie, to w dalszym ciągu jest nic. Natomiast jeżeli z 1,5 miliona przedsiębiorców każdy tworzy jedno miejsce pracy, to już mamy 1,5 miliona miejsc pracy. Więc absolutnie ma to radzi. To nie wielkie koncerny, nie wielkie inwestycje, tylko małe firmy decydują o tym, jaki jest poziom PKB. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj GUS opublikował, że nam PKB wzrosło w ostatnim kwartale 1,7. Tak, świetny wynik. Tylko kto go stworzył? Skoro w ostatnim kwartale wielkie firmy, banki, Orleny, KGHM, anotowały gorsze wyniki. To oznacza, że to PKB zostało stworzone w tych przedsiębiorstwach, które w ogóle w statystyce są wymieniane tylko i wyłącznie zbiorczo, a nie indywidualnie. Naprawdę. Te podatki były duże i źle skontrolowane. Marek Szymiszewski, chciałem się tylko zapytać, bo pan doktor tutaj się wypowiadał na temat podatku VAT. Natomiast ja uważam, że podatek VAT jest najbardziej zagmatwanym podatkiem, jaki może być i moim zdaniem powinien zostać w ogóle zlikwidowany, dlatego że my płacimy 22% VAT jako nabywcy towaru, ale jest zasada VAT-u taka, że płaci ten ostatni nabywca. W związku z tym ten, który wytworzył dany towar, ale kupił część do niego, ma ten VAT zwracany. Ja, że tak powiem, trochę się tymi podatkami interesowałem i nawet napisałem takie pismo do ministra finansów, pani Zyty Gilowskiej, ówcześnie nam, że tak powiem, panującej nad naszymi pieniędzmi, ile budżet państwa zwraca podatnikom, znaczy zwraca tym, którzy płacą VAT, a są pośrednikami jakby wytworzeni tego. I muszę powiedzieć, że nie otrzymałem na to żadnej odpowiedzi. Natomiast jak, bo ja nie jestem przedsiębiorcą, natomiast jak, że tak powiem, rozmawiałem z moimi kolegami, którzy zajmują się działalnością gospodarczą, to mniej więcej mają zwracane około 17% z tego, co w 22% jest płacone, czyli około 4%, że tak powiem, no, tylko trafia VAT-u czystego do budżetu państwa, którego państwo nie wypłaca. W związku z tym, czy nie lepiej byłoby i prosić dla systemu podatkowego wprowadzić, nie wiem, 2% podatek obrotowy, niż bawić się w te zawiłości VAT-u i zatrudniać, że tak powiem, no, armię urzędników, którzy tu temu, jakieś zwolnienia z VAT-u, jakieś coś. Po prostu każda czynność cywilnoprawna jest opodatkowana 2% podatkiem obrotowym i niezależnie od tego, czy my będziemy płacili, sprzedawali mieszkanie z drugiej ręki, nabywali, wszyscy płacą 2% od zarobionych pieniędzy. Dziękuję.
Jest jeden kłopot. Kłopot jest taki, że jesteśmy w Unii, a to jest podatek unijny, a nie nasz. My zostaliśmy na nasz, wprowadziliśmy ten podatek, bo taka jest teoria europejska. W Ameryce nie ma podatku VAT. W Ameryce podatek obrotowy, dają sobie radę bez VAT. I wielu rzeczywiście twierdzi, że VAT jest zbyt dużym obciążeniem gospodarki, z uwagi na te koszty dodatkowe. Ale to nie jest dyskusja nad rozwiązaniami u nas, w Polsce. No bo szansa na to, że zmienimy system w Polsce jest niewielka, szansa na to, że my zmienimy system w całej Europie jest żadna.
Więc koncentrujmy się na tym, co teoretycznie rzecz biorąc być może by się udało zrobić, czyli zmianą systemu podatkowego w Polsce. Z punktu widzenia różnicy między podatkiem VAT a podatkiem obrotowym jest jedna mała różnica. Ta różnica polega na kumulacji tych podatków. W momencie, kiedy mamy podzielone różnego rodzaju transakcje, to ten nieobliczalny podatek obrotowy, ten ciąg gospodarczy nam się skumuluje na koniec i będzie zawrotny. Czyli może się okazać, że ten ostateczny nabywca musiał zapłacić o wiele większą cenę. W momencie, gdy gospodarka jest zbudowana na dwóch takich wężach kooperacyjnych, no to wtedy to może być większe obciążenie. Nie ulega wątpliwości jedno, że VAT jest podatkiem trudnym, skomplikowanym, nie może być prosty, to ma to na VAT wynika. Dlatego nasz postulat jest taki, żeby w obszarze drobnych przedsiębiorstw nie było. Żeby to był ten VAT 350 zł, czy tam 400, w zależności od jakiegoś pośrednich wyznaczenia. Chodzi o to, żeby ci mali przedsiębiorcy nie mieli prawa do odliczania VAT-u zapłaconego. Proszę zwrócić uwagę, że jak przedsiębiorca już musi płacić podatek, musi, bo ma niski próg, przepraszam, próg musi stać się podatkiem VAT, to on wtedy zaczyna wliczać do tego VAT-u, który ma, może obniżyć, konsumpcję indywidualną. Za każdym razem, jak jestem na spotkaniu z przedsiębiorcami, robię taki eksperyment. Zadaję pytanie, kto ma w domu komputer? Wszyscy. Kto ma w domu dzieci? Wszyscy. A kto ma w domu komputer, nie na firmę? A czyje dzieci nie korzystają z komputera? I to nie tylko nie komputer, tak? Samochód, czy on jest w takim celu użytkowany, telefony, papier toaletowy, tak? Kupuje się papier toaletowy do firmy, to kupuje się papier toaletowy do domu. Więc z tego między innymi powodu uważamy, że wśród małych przedsiębiorców nie ma powodu narzucania na nich kolejnie ciężkiego obowiązku VAT-owskiego, którego oni nie są w stanie uświadomić. Oni muszą zapewnić doradcę VAT-owskiego. No muszą. No ale jak mój kolega z Uniwersytetu stworzył korporację, najpierw stworzył VAT, a potem korporację doradców VAT-owskiego, no to między innymi po to, żeby dać mu robotę, tak? Czyli...
Panie doktorze, ja ponieważ zbieram wszystkie materiały odnośnie pańskiej wypowiedzi nawet 2006 roku. I teraz proste pytanie, może będzie niezręczne dla pana.
Dużo pan kupuje do 9 lat?
Tak?
Dużo pan kupuje do 9 lat?
Zbieram wszystkie właśnie.
No musimy leczyć. Znaczy ja napisałem, co pan pokazał, że dużo pan kupuje do 9 lat.
Nie, bo 2006 roku. I teraz mam pytanie. Był pan przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, prawda?
Tak.
Przez półtora roku.
Tak.
Dlaczego pan panią Wiktorę Podścianę nie postawił za jej, że tak powiem, rozrzutność?
Po pierwsze, pani Ola nie była rozrzutna, po drugie, nie mogłem. Prezes, proszę pani, prezesa zakładu nie powołuje Rady Nadzorczej, tylko premier. Tylko premier.
Ale wniosek można?
Nie można. Rada Nadzorcza w ZUS-ie jest tylko i wyłącznie taką małą komisją trójstronną, tak naprawdę. Więc ja tą funkcję pełniłem po to, żeby sobie pogadać, żeby uświadomić zagrożenie. Poza tym jeszcze raz powiem, że pani Benedyktorow wcale nie była rozrzutna. Rozrzutny jest system. System. Ja powiem wam jedną rzecz. W 2005 roku, 530 posłowie uchwalili ustawę, tak już jak się kadencja zbliżała do końca, że dadzą dodatki emerytom. Panie pośle?
Nie, jeszcze nie byłem już
na to. Kolejne. Uchwalili ustawę, że dali emerytom dodatek. Ten dodatek był liczony do pewnego algorytmu. W zależności od wysokości emerytury, taki czy inny dodatek. Proszę sobie wyobrazić, że wyszło tego od tam 8,50 do 12,50, tak? Więc trzeba było każdemu dać podatku i mieć święty spokój. Tymczasem obliczanie zużycie energii po stronie system komputerowy tego, co to ma być 8,50 czy 12,50, kosztowało więcej niż te 10 zł średnio, tak? Czyli emeryci dostali 10, ZUS wydał następne 10 na obliczenie. To był sierpień, proszę Państwa, gorący sierpień w 2005 roku. woda, był tam naczelnik Jakowski, chodził bardzo ze szlaufem, grał wodę. Bo system komputerowy, żeby to wstydził nie obliczyć, bo koledzy pana posła dali mu sobie 7 dni na wypłacenie tych dodatków, więc system komputerowy zaczął ciągnąć taką ilość mocy, jak tutaj cały mój synów, albo mój synów razem z chomiciółką, więc trzeba było dać wodę na dach, żeby cały ten wasz kapitał poszynkowy nie poszedł systemem razem z tym systemem komputerowym. Proszę sobie wyobrazić sytuację następującą. Jak pracownik będzie miał wypadek w drodze do pracy, to ZUS zwróci mu na stawianie przeciw, ale zatrzono NFZ. Tak? Jak zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej, dostałem listę zadań ZUS-u. 16 stron. Maczki. 16 stron druków komputerowych tego, co robi ZUS. Połowa całkowicie niepotrzebna. Ale musi robić, bo tak oni uchwalają. Jak nie widzą, co zrobić. I kto to ma robić? ZUS zrobi. Tak? Więc naprawdę sytuacja ZUS-u jest nie do poza zdroszczenia. Mają te 2,5% wpisów FUS-u, robią rzeczy kompletnie niepotrzebne, wydali 3 miliardy na system komputerowy, którego nie było, dopóki nie było reformy i se dawali radę. W związku z tym, ja nawet do tych pań, tam pretensji specjalnie, no, tak? Taka pani frustrowana siedzi pani w ZUS-ie. Pani się ma naprawdę niewielką. Przychodzą interesanci się o coś jej pytają, ona nie wie. I to nie jest kwestia, że ona nie wie, ja też nie wiem. Tak? Na wiele pytań, które by mi zadano, to ja bym musiał zapytać swoich asystentów, bo mówi tak, u mnie asystent jest jeden od VAT-u, drugi od dochodowego, trzeci od dochodowego z uprawnych, w dochodowym jest specjalizacja pod tym koszty transakcyjne. I każdy jest jak lekarz, tak? Jak ktoś jest na oku, to kompletnie nie ma żadnego pojęcia, jak leci odciski. W związku z powyższym pani ZUS-ie nie jest w stanie odpowiedzieć na większość zadawanych jej pytań, bo system jest zbyt skomplikowany. Nie to, że ona nie wie, system jest zbyt skomplikowany. Więc ona jest zestresowana, jak jest zestresowana, natychmiast reaguje krzykiem na pana, jak nam pan przyciągnął PTS. No i tak się nakręcamy, a niewinni siedzą w cenie.
Za dużo jest tam Ale jeśli chodzi o inne komisje, inne ustawy z wymienianym czy innym, to ja tylko wybruk, jak mam głosować.
No może za to
mówię. No właśnie.
No właśnie.
Bo w tej chwili płacimy nawet na takie rzeczy jak na telewizję. Wszyscy jednakowo oglądamy, nie oglądamy i tak dalej, i tak dalej. Musiałby się to wiązać oczywiście z podwyżką płacy. Żeby było stać na pewne minimum wszystko. A kiedyś? No oczywiście objęto płatki mniejszych. Tak jak zrobiono to w Japonii ze 150-300 między szefem a pracownikiem przed wojną. Do teraz
ja uważam, że państwo w ogóle się nie powinno zajmować ani sportem, ani turystyką i wtedy ten problem byłby rozwiązany, bo każdy, jak chciałby jeździć ze sportem, chciałby płacić samo. Natomiast państwo powinno się zajmować ochroną wspólnoty przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym, czyli prowadzić politykę zagraniczną obronną oraz ścigać kraje przestępcze.
Na pewno powiem jedną rzecz, że przed wojną urzędnicy, wszyscy mówią, że urzędnicy zarabiają w Polsce, bardzo, mówisz tutaj bardzo mało. Proszę Państwa, mieli bardzo niskie płace, ale w jednym założeniu. Nie płacili podatku. Znaczy, mniej zarabiali, ale nie odpadli podatku, bo było założenie, że są urzędnikami państwowymi. Że państwo nie wypłaca podatków, znaczy nie ściąga podatków sobie, to od siebie po prostu, od swoich urzędników.
Dziękuję uprzejmie. Barbara Sikorska, mam do Pana takie pytanie. W czasie planu Pana prezentacji mówił Pan głównie o tym, że po podatce ideologii na służbę zdrowia i na armię, tak jak Pan ostatnio powiedział. I chodzi mi o taką rzecz. Był kiedyś swego czasu taki pomysł, jeszcze za wiceministra chyba Buczkowskiego, żeby budować autostrady, a z funduszy, które wpłyną z przejazdów kierowców przez te autostrady zasilać fundusz po prostu emerytalny, z którego składek na bieżąco miałyby się te autostrady budowane. To w jakiś sposób dziwaczny, nie wiem dlaczego, zostało zaprzestane, może Pan to wyjaśni dlaczego. Polska wirtualny pieniądz i teraz Pan w końcowej fazie swojego wykładu powiedział o tym, że rozwiązania, które są w Unii, nigdy nie zmienimy, natomiast możemy zmieniać u siebie. Czy jest szansa jakaś, żeby ten wirtualny pieniądz przemienić właśnie na jakiś taki rzeczywisty, który miałby na przykład pochodzić do autostrad albo może czegoś innego?
No, ostatnie Pana pytanie. Będzie Pan wypowiadał.
Ja
zapisałem
Panie Docencie, ja mam takie pytanie do Pana. Czy Pan tą książkę czyta Fortnera? Tam wszystko pisze o podatkach, o służbie i tak dalej. Ja bym bardzo prosił, żeby Pan to przeczytał sobie i taki wywiad przeprowadził. Pan się ciekawy tam rzeczy mówi. Ja
panu
nie dam, bo to jest
ciekawe. No, ja chcę wziąć wziąć na zawsze, tylko chcę zobaczyć, tak?
Proszę bardzo, ten na przykład, wie pan, no, nie będę tu panu obawiał, bo jest bardzo ciekawa rzecz. On pisał do Lecha Wałęsy. Prosty list. No, tu mówię. Ja się pytam, nie jestem tutaj dziennikarzem.
Staram się przeczytać. Jak przeczytam, to proszę pana posła, żeby zrobił na tym spotkaniu.
Dobrze,
no,
bardzo tego pana.
Nie
to pokaże
tą książkę.
No można się
dowiedzieć.
Panie, ostatnie podsumowanie do Pana.
Nie, bo to jeszcze
ostatnio już
głosy. Problem polega na tym, że podatki nie są podatkami celowymi. Podatki trafiają do budżetu, budżety są wielone. Czyli dzisiaj obowiązuje zupełnie inna zasada niż obowiązywała 400 lat temu, gdy podatki były celowe. Dzisiaj podstawową zasadą prawa finansowego jest brak określenia wpływów podatkowych. Wyjątkiem są takie podatki, które mają charakter celowy, jak na przykład składka emerytalna, która jest podatkiem emerytalnym, przeznaczonym na dzisiejsze emerytury, jak Państwu pokazywałem. Gdybyśmy chcieli finansować poszczególne rzeczy z poszczególnych wpływów, to nam się specjalnie nie uda. Ale w niektórych przypadkach mogłoby się udać. Przykład drogi. Dlaczego drogi nie mogą być finansowane z podatku, który tkwi w tej chwili w akcyzie, a wcześniej był podatkiem drogowym, który płacili kierowcy? Bardzo z tego powodu. Gdy jest celowe przeznaczenie ten podatek na to, to nie ma urzędnika, który może zdecydować inaczej. A przecież to bycia urzędnikiem jest to, że ma się dyskrecjonalną władzę albo nad ludźmi, albo nad ich pieniędzmi. Więc jeżeli my możemy dzielić co roku te pieniądze, które wpłynęły do budżetu inaczej,
no to wtedy jesteśmy ważni i zawsze możemy na przykład kierować na to albo na co innego. Pierwszy przykład. Fundusz Rezerwy Demograficznej. Z wpływów prywatyzacji miał być finansowany Fundusz Rezerwy Demograficznej, czyli fundusz, którego będzie zasilany FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w momencie, gdy nastąpi ten tąpnięcie demograficzne, czyli po roku 2020. Co robili politycy? Co roku, jak uchwalali ustawę budżetową, pierwszą pozycją, którą wykreślali z budżetu, był odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Więc dzisiaj, gdybyśmy postępowali zgodnie z ustawą, byśmy mieli w FUS-ie jakieś 150 miliardów złotych, a mamy 5. Mało tego, pan minister Rostowski właśnie powiedział, że je weźmie, bo potrzebuje sfinansować dziurę budżetową w przyszłym roku, a ta dwa lata pan już taką prywatyzację zrobi, że on wtedy odda SRD z nawiązką. To dwa lata to uczniowa będzie ministrem finansów, odnosił matki następki, bo niestety istotą uprawiania polityki jest chęć utrzymania władzy. Jak już jesteśmy przy władzy, to będziemy te pieniądze wyrwali tak, żeby jak najwięcej głosów wyborców sobie kupić. Kiedyś, dawno temu, polityk kupował głosy wyborców za swoje. Był bogaty do domu, chciał robić karierę polityczną i przekupywał wyborców. Tam ogniska, kiełbaski, te rzeczy. Dzisiaj politycy przekupują wyborców za pieniądze wyborców. Bo hasło Janosika, brakujemy bogatym, rozdajemy biednym, się nie sprawdza. Bo dzisiaj partia Janosika rozrosła się do takich rozmiarów, że rabowanie tylko bogatych będzie starczyło na pokrycie, na utrzymanie całej bandy. W związku z tym trzeba rabować biednych w pierwszej kolejności bardzo bez tego powodu. Ich jest więcej.
Dużo.
Ich jest więcej, więc wystarczy mało wziąć, a masa jest duża, tak? Ale oczywiście nie można biednym tego tak powiedzieć, więc Panta Janosika rabuje biednych po nocy, jak ciemno, tak żeby nie zauważyli, a za to w dzień robi konferencję prasową i rozdaje, o tobie temu, tobie temu, podwyżki dla nauczycieli, proszę bardzo, dla lekarzy, proszę bardzo, dla emerytów, proszę bardzo, tak? Ale w międzyczasie, następnego dnia wieczorkiem, wysyłamy, że tak powiem, naszą Pantę Janosika, żeby się odbyć. Niestety nie zostanę, bo nie będę miał z czego płacić alimentów. Ja mówię tam nie poważnie. Ja jestem zbyt biednym człowiekiem, żeby zostać ministrem i pracować przez cały miesiąc za 10 tysięcy złotych. W rządzie zasiadają ludzie bardzo bogaci, proszę Państwa, bo to są wybitni. Jakby nie byli wybitni, to by zostali ministrem, tak? Zresztą sami o sobie mówią, że są wybitni i robią przez miesiąc na
dziesięć. Bardzo dziękuję panie doktorze.